przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Jarosław Gołofit. W kolejnym odcinku programu GPS przeniesiemy się na bieguny, do świata dwubiegunowego dokładnie, i będzie to wycieczka w miejsca mrożące krew w żyłach, mrożące w sposób dosłowny, bo rozmawiać będziemy o obszarach polarnych. To pierwszy odcinek GPS, w którym rozmawiam z ekspertem zajmującym się stricte niemalże obszarami polarnymi, zwłaszcza Arktyką, polityką arktyczną państw znajdujących się w tym regionie świata. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Michał Łuszczuk z UMCS, do niedawna także członek Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. O jego karierze w tymże komitecie i powodach wystąpienia z tej organizacji porozmawiamy w międzyczasie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Drodzy państwo, panie profesorze, sezon grzewczy w Polsce, w Europie w pełni. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w klimacie, w warunkach rosnących, galopujących cen nośników energii przydają nam się termostaty, by regulować temperaturę, optymalizować zużycie energii. No i to banalna rzecz, natomiast te dwa bieguny, o których dzisiaj mówimy, o świecie dwubiegunowym, ale niekoniecznie chodzi nam o zimną wojnę, no to są takie jedne z chyba największych i kluczowych w kontekście utrzymania odpowiedniej temperatury, komfortu termicznego na świecie, termostatów. A zatem dzisiaj o tych biegunach Ziemi w rozumieniu, w sensie termostatów będziemy rozmawiać. Ja rozpocznę, panie profesorze, od pytania absolutnie podstawowego. Nasi słuchacze z pewnością interesują się tymi miejscami świata, które do niedawna były nieosiągalne, w sensie technicznym, poznawczym. Czym różnią się od siebie dwa bieguny Ziemi, ten północny od południowego? Bo rozmawiamy dzisiaj o świecie dwubiegunowym, niekoniecznie chodzi nam o zimną wojnę, powtarzam raz jeszcze. A zatem jeśli bieguny, to pierwsze pytanie. Czym one różnią się od siebie?
Zacznę chyba od zaskoczenia państwa i pana redaktora, bo tak na dobrą sprawę nie dwa, a w zasadzie cztery bieguny by nas interesowały.
O, proszę.
To, o czym pan redaktor powiedział i co myślę, że każdy ze słuchaczy, przymykając na chwilę oczy, no, pora jest stosowna, ale przymykając na chwilę oczy, tylko na chwilę, i odtwarzając w głowie, jak wygląda globus, to pamięta, że ten globus jest na takiej metalowej ramce zazwyczaj osadzony i ta ramka przechodzi właśnie przez tak zwane czubki, no byśmy powiedzieli tak kolokwialnie czubki. To są te czubki, te miejsca, gdzie globus łapie tą ramkę, to są właśnie bieguny geograficzne. Czyli bieguny geograficzne, tak dokładnie ujmując, to są te miejsca, przez które przebiega oś symetrii naszej planety. I wokół tej osi nasza planeta się kręci w trybie dobowym.
Ruch obrotowy.
Dokładnie. Mamy biegun północny, mamy biegun południowy. Czyli te są te dwa pierwsze, które są najistotniejsze.
Dobrze, te powszechnie znane, wydaje się.
A właśnie, no a te drugie to są bieguny magnetyczne. I tutaj odwołam się do innego narzędzia, które często możemy stosować, a czasem nawet nasze GPS-y w samochodzie.
No tak, program GPS, globalny punkt spojrzenia. Musieliśmy czekać kilkanaście odcinków, by wreszcie dowiedzieć się czegoś na temat tych biegunów magnetycznych, które mają, rozumiem, znaczenie.
To oczywiście, że mają.
Pozycjonowanie tych wszystkich satelitów i tej infrastruktury, która pomaga nam się odnaleźć w przestrzeni geofizycznej.
Ale ona nam się pozwala odnaleźć, znaczy bieguny pozwalają nam się odnaleźć, nam i nie tylko nam zresztą, bo to dotyczy świata zwierząt, żeby było ciekawiej, to są właśnie bieguny magnetyczne, które są związane z budową geologiczną naszej planety. I o ile te bieguny geograficzne, o których mówiłem wcześniej, są zasadniczo stabilne względem naszej planety, to magnetyczne wędrują po naszej planecie.
Bywały.
A one nam pozwalają określić naszą pozycję. No bo przecież kompas. Co nam pokazuje igła kompasu? Igła kompasu nam pokazuje biegun magnetyczny, no bo ona działa na zasadzie właśnie zjawisk związanych z procesami magnetycznymi.
To pojęcie Global Compass, niekoniecznie GPS, chociażby pojawia się w nomenklaturze Unii Europejskiej. Global Compass, jej wizja Unii Europejskiej szukania swoich interesów, budowania swojej międzynarodowej tożsamości. Niesamowite. Panie profesorze, a zatem te cztery bieguny, nie dwa, te dwa techniczne związane z ruchem obrotowym Ziemi, ale dodajemy dwa te magnetyczne. Czy one w ostatnich dekadach, sądzę, że nauka jest w stanie to zbadać, mamy tutaj do czynienia z jakimiś istotnymi przesunięciami?
Nauka to bada, mamy już dane dotyczące tego, jak to było w przeszłości. Zresztą no, te badania tak w sumie w sposób taki dosyć konkretny są prowadzone od XIX wieku. Ten biegun północny magnetyczny odkryli Brytyjczycy w 1831 roku.
Północny magnetyczny Brytyjczycy w
1831
roku. Tak. Powstanie listopadowe w Polsce. Tutaj Brytyjczycy już odkrywają biegun północny magnetyczny. Co już...
Ale gdzie go znajdują?
To no jest właśnie, ciekawe. Gdzie go znajdują?
Oni szukają przejścia, jakby tak patrząc na mapę, nad Kanadą w cudzysłowie. Szukają tego, co nazywamy przejściem północnym zachodnim. I okazuje się, że biegun magnetyczny nie jest tak blisko tego geograficznego, tylko on jest położony właśnie w stronę bardziej Kanady i dużo bardziej na południe od bieguna geograficznego.
Niesamowite.
Badania wskazują, że ten biegun zaczyna... No wiem, że dzisiaj kierunek jest raczej taki, że wszyscy... No nie wszyscy, ale duża część ludzi opuszcza Rosję. Natomiast biegun magnetyczny północny przesuwa się w stronę Syberii.
No dobrze, żeby natura tutaj chciała nam podpowiedzieć, kto ma rację. Oczywiście to jest jedynie żart. No ale fakty są takie, że biegun magnetyczny północny przesuwa się w stronę Rosji. Czy Rosjanie w swojej propagandzie ten element wykorzystują? Czy wie pan profesor coś na ten temat?
Nie, tego nie wyłapałem. Natomiast, żeby jeszcze już taką... zacząć jak u Hitchcocka trzęsieniem ziemi,
no właśnie.
To zdarzały się w historii naszej planety sytuacje, kiedy biegun północny zamieniał się miejscem z południowym.
No nie, to już tego pomimo późnej pory nie jestem w stanie zrozumieć. Zdarzały się miejsca w historii, momenty w historii, w których bieguny zamieniały się miejscami.
Tak.
Możemy zidentyfikować te daty, te momenty.
To mówimy tutaj o setkach tysięcy
Rozumiem.
Lat.
Rozumiem, dobrze.
Mówimy o setkach tysięcy lat. Natomiast co jest ciekawe, tempo przemieszczania się tego bieguna północnego magnetycznego, bo akurat o tym mam informację, ono wynosi nawet 40-50 kilometrów rocznie.
50 km rocznie potrafi się przesuwać biegun. Tym samym, choć z naszej perspektywy, z perspektywy Lublina, Warszawy, Wrocławia, te odchylenia nie będą istotne, jeśli weźmiemy kompas.
Oczywiście, że nie.
Ale fakty są takie, że ten punkt odniesienia się przemieszcza, jest ruchomy.
No właśnie.
Czyli północ, ta związana z N w kompasie, to w dużej mierze ruchomy cel.
Tak jest. Tak
niesamowite.
Jest. Więc myślę, że nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale domyślam się, że te systemy umożliwiające nawigację wszelaką, no one wymagają po prostu korekty, tak? Że to nie możemy tak na ślepo lecieć tam, gdzie był biegun magnetyczny w tamtym roku, no bo go tam już nie znajdziemy. No ale biegun geograficzny na szczęście jest tam, gdzie być powinien i myślę, że mówiąc o świecie dwubiegunowym, Arktyce, Antarktyce, będziemy raczej odnosić się do tych biegunów geograficznych.
I tu dokładnie. Mhm. I tu mam prośbę, panie profesorze, no bo mamy Arktykę, mamy Antarktydę. Niekiedy także pojawia się słowo Antarktyka. Pan doskonale wie, na czym różnica polega i za chwilkę nasi słuchacze też się o tym dowiedzą. Dobrze. No, mamy dwa różne bieguny magnetyczne. One są ruchome. Mówimy o tym północnym czubku i południowym czubku. Mówimy o osi, która je łączy i wyznacza ruch obrotowy Ziemi. Oprócz tego mamy przecież ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca, ale to już jest kwestia, zdaje się, piątej czy szóstej klasy w szkole podstawowej. Wiem, że wielu z naszych słuchaczy jest już poza tym kontekstem od dawna, ale nigdy za wiele przypomnienia. Panie profesorze, ale wróćmy jednak do świata dwubiegunowego, jednego, drugiego bieguna. Czym one od siebie się różnią, biorąc pod uwagę, no właśnie, Arktykę i Antarktydę, bo o nich dzisiaj mówimy, bo i w jednym, i w drugim miejscu jest masa lodu. Dziś w Lublinie rano można było się na własnej skórze przekonać, że śnieg nawet w niewielkich ilościach zmrożony jest bardzo niebezpieczny. Można się wywrócić, można mieć problemy, jeśli chodzi o jazdę autem. Mam nadzieję, że państwo nie byli świadkami, nie uczestniczyli w tego rodzaju karambolach, kraksach, ale wróćmy. Arktyka i Antarktyda. Podobieństwa i różnice.
A ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do tej czwartej, piątej klasy.
No dobrze.
Dlatego, że to ma dla nas duże znaczenie, ta oś, wokół której kręci się Ziemia. Ona nie jest taką pionową osią gdzieś tam w tym kosmosie zawieszoną, tak jakbyśmy to patrzyli sobie na globus. Zresztą jak popatrzymy na globus, zobaczymy, że on jest taki trochę, przepraszam za słowo, kopnięty, taki...
On jest przechylony.
Przechylony.
Jest, no właśnie.
No oś jest przechylona. Ona jest przechylona względem naszej jakby ruchu obrotowego, względem Słońca, co nam wprowadza do dyskusji zmienność pór roku. Mhm. Prawda? Czyli latem biegun północny, naszym latem tutaj europejskim, biegun północny jest przekrzywiony, skierowany w stronę Słońca, czyli mamy dzień polarny. Ten okres, który na biegunie oznacza, że nie ma w ogóle, słońce nie zachodzi, ono cały czas kręci się wokół widnokręgu i jest po prostu jasno. W tym samym momencie na Antarktydzie co mamy? No, przeciwieństwo tej sytuacji, czyli Antarktyda, czy ten południowy biegun jest odwrócony od słońca i tam panuje polarna noc.
Mhm. Czyli zatem ten przekos, ten skos związany z osią Ziemi, on jest zorientowany w kierunku Słońca. Co definiuje dokładnie taki kąt nachylenia?
Tutaj nie potrafię tego wyjaśnić. Znaczy, to jest do wyjaśnienia, natomiast ja w tym momencie nie tą wiedzą nie dysponuję, bo jestem politologiem z wykształcenia, tak, a nie geografem. Natomiast wiemy, że znowu ta oś nachylenia, ona nie jest stabilna, ona też się w czasie zmienia. Więc tutaj mówimy o różnego typu procesach czy zjawiskach, które zresztą podlegają pewnego rodzaju zmianom, bo ta oś też w pewnych takich cyklach ulega temu odchyleniu, zwiększając czy zmniejszając odchylenie, ale tu mówimy znowu o kilkudziesięciu tysiącach lat, w jakich to się dokonuje. Więc z perspektywy naszego gatunku, naszej obecności na Ziemi, te rzeczy są, mówiąc krótko, niedostrzegalne. Myślę, że to raczej wynika z wyliczeń astronomów, matematyków, którzy na to zwracają uwagę i analizują, jak zachodzą tego typu zjawiska. To, co dla nas jest istotne, to jest zjawisko nocy polarnej i dnia polarnego, bo ono w istotny sposób determinuje specyfikę tych obszarów polarnych.
To jest niesamowite i za ten powrót do klasy czwartej, piątej, szóstej, nie pamiętam dokładnie, dziękujemy. No bo globusy, zachęcamy państwa do tego, żeby w swoim jakby też zakresie i w zasobach domowych też globus był obecny. Ale wróćmy, panie profesorze, do tego, co na każdym globusie znajdziemy i jest to kolor zdecydowanie biały, to znaczy Arktyka i Antarktyda. Mhm. Podobieństwa i różnice.
No dobrze, więc... Podobieństwem będzie to, o czym powiedziałem, związane z sezonowością pór roku i konsekwencją, jaką jest dzień i noc polarny.
Antyteza. Antytezą Arktyki jest Antarktyda, biorąc pod uwagę, jeśli tam jest dzień polarny, tam będzie noc polarna, tak?
Tak, dokładnie tak.
Co ciekawe, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o nazewnictwo, Arktikos i Antyarktikos, stąd Antarktyda, to nie jest nie wiadomo co. To jest po prostu antyteza, przeciwieństwo Arktyki.
To kiedyś było takie pojęcie antypody, prawda? Coś, co leży po drugiej stronie
w języku polskim nadal mamy antypody pod kątem używane w kontekście Australii, Oceanii, prawda? Choć może być tak naprawdę w sensie, tobie jest spójne, to jest logiczne, wykorzystane w każdym innym ujęciu. Antypodami dla Polski, jeśli popatrzylibyśmy przeciwległą stronę kuli ziemskiej, no nie wiem co, może jakieś miejsce w Ameryce Łacińskiej. Nie jestem również geografem, jestem politologiem. I mamy dzisiaj dobre alibi w tą wieczorową porę. No dobrze,
ale a zatem... Można zerknąć na globus.
Można zerknąć na globus, świetnie. No więc mamy swoje przeciwieństwa, jeśli chodzi o geologię.
No właśnie, tutaj mamy jeszcze bardziej ciekawą sytuację, bo regiony polarne są zasadniczo różnią się zasadniczo tym, że Antarktyda jest kontynentem.
No proszę.
A Arktyka jest regionem i to jest regionem morskim, tak na dobrą sprawę. No znowu, zerknijmy na globus, zobaczymy, że Arktyka, Ocean Arktyczny, ten znajdujący się właśnie pod tą białą kołderką na globusie, on rozprzestrzenia się między kontynentem euroazjatyckim i północnoamerykańskim. Gdzieś tam jeszcze na północ od Grenlandii możemy dołożyć ten element. Natomiast Antarktyda to jest ląd. To jest trwały jak najbardziej kontynent. Oczywiście również pokryty lądolodem o grubości niekiedy do ponad 3 kilometrów. Więc tu mamy zasadniczą różnicę w budowie geologicznej, jeżeli tak można powiedzieć.
To ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o status prawny tych obszarów, prawda?
Też, ale ja bym zaczął jeszcze od tej konsekwencji, że Antarktyda jest w zasadzie jedynym kontynentem niezamieszkanym przez człowieka. Znaczy, to nie jest tak, że człowiek tam nie pojawia się. Pojawia się od gdzieś tam XIX wieku, jeżeli przyjmiemy sobie 1819 rok jako taki moment odkrycia przez brytyjskiego żeglarza, który zobaczył kontynent Antarktyda, no to tam ludzi nie było. Znaczy w tej historii człowieka jako gatunku ludzie tam nie mieszkali. Teraz oczywiście pojawiali się rybacy, pojawiali się łowcy wielorybów na przykład, wielorybnicy. Teraz jedynymi, którzy w dłuższym okresie czasu przebywają na Antarktydzie, są badacze. No i okresowo na kilka dni zawsze mogą wpaść turyści. Mhm. Jest to przeciwieństwo sytuacji w Arktyce, która jest zamieszkana przez ludzi od tysięcy lat. Mamy ślady archeologiczne sięgające 12-15 tysięcy lat. Mówimy o rdzennych mieszkańcach Arktyki, o Inuitach, którzy też wędrując sobie z różnymi tutaj procesami, zjawiskami klimatycznymi, no bo przejście z Azji do Ameryki Północnej przez ten most Beringa kilkanaście tysięcy lat temu było związane właśnie z sprzyjającymi warunkami klimatycznymi. Ale tak czy inaczej, ludzie w Arktyce się pojawili na pewno kilkanaście tysięcy lat temu i zamieszkali w Arktyce.
To znaczy, że ona jest troszkę bardziej przyjazna gatunkowi ludzkiemu, homo sapiens, skoro Inuici sami potrafią tam się dostosować. Antarktyda, przeciwległa strona kuli ziemskiej, sezonowa obecność, mikroskopijna, biorąc pod uwagę stacje badawcze. Czy to oznacza, że Arktyka jest względnie bardziej przyjazna gatunkowi ludzkiemu? Czy to wiąże się bardziej z geologią i z tym, że to bardziej koło podbiegunowe, nie sam oczywiście biegun północny, ale jednak te cypelki, te jęzory poszczególnych terytoriów państw arktycznych, gdzieś tam zamieszkiwane przez te rdzenne ludy, jakby troszkę i geografia, jednocześnie przyroda pomaga w tym przypadku?
Myślę, że można tak powiedzieć, chociażbym odwrócił to. Znaczy, świat przyrody antarktycznej na Antarktydzie jest tak dalece niesprzyjający z racji tego, że właśnie mówimy o kontynencie, czyli mamy o podłożu skalnym, tak? I ta pokrywa lodowa, ten lądolód, który tam zalega, po prostu on nie ma gdzie jakby się rozpuszczać. Temperatura jest cały czas bardzo ujemna. Zresztą jest bardzo sucho na Antarktydzie, wbrew pozorom. Straszliwie potężne wiatry. To nie są warunki, w których człowiek sobie świetnie radzi. W Antarktydzie, gdzie nie mamy tego kontynentu, tylko mamy morze.
W Arktyce,
przepraszam. Morze pracuje w tym sensie, że łatwiej jest roztopić pokrywę lodową mimo wszystko, czego teraz widzimy, no jak łatwo do tego dochodzi. Na przestrzeni tych stuleci czy tysiącleci sezonowość zmian w Arktyce sprzyjała osiedlaniu się. Inuici byli w stanie dostosować swój styl życia do warunków, jakie tam panowały. Mówimy tutaj nie tylko o warunkach mieszkaniowych, no bo to jest czy budowa słabych iglo, czy budowa jakichś ziemianek. To jest kwestia też dostępu do żywności, prawda? A tutaj jest, z kolei mamy do czynienia z migracjami zwierząt, zmianami funkcjonowania zwierząt na tym obszarze. Ekspansja państw arktycznych, czy położonych blisko tych obszarów, była też oczywiście tym podyktowana, bo chodziło o dostęp do zasobów naturalnych. I to był czynnik, który sprawiał, że głównie Europejczycy zaczęli kolonizować Arktykę.
No właśnie, panie profesorze, moje kolejne pytanie. Mamy już jakby przebicie Arktyki przez Antarktydy przez Arktykę. Krótka historia eksploracji bieguna północnego i południowego. Już dzisiaj wspomniał pan kilka nacji. Jeśli popatrzymy na historię eksploracji, tą współczesną, w jej cieple myślę, że pewne nacje, pewne narody się ogrzewają. Tym samym budują taką wizję bardzo sprawnych narodów, odważnych, biorąc pod uwagę charakter narodowy, odpowiednio wyspecjalizowanych, przygotowanych technicznie, finansowo. No właśnie, kto zdobył jako pierwszy biegun północny, kto jako kto południowy i co z tego wynika?
Zacznijmy może od bieguna północnego.
Dobrze.
Akurat w Arktyce, że tak powiem, bardziej się odnajduje. Odkrył, zdobył. To są pojęcia, które są wpisane w historię eksploracji europejskiej, prawda? Mhm. Nie możemy wykluczyć, że jakiś zabłąkany Inuita kilka tysięcy lat temu gdzieś tam, podążając za jakimś niedźwiedziem, polując, dotarł. Więc takiej osoby, faktycznie pierwszej z gatunku ludzkiego, no nie jesteśmy w stanie zmieniać nazwiska, wskazać. Jeżeli chodzi o eksplorację, eksploracja Dalekiej Północny rozpoczęła się mniej więcej w XV wieku, pod koniec XV wieku, co było związane z sytuacją geopolityczną w zupełnie innych obszarach świata, mianowicie rywalizacją portugalsko-hiszpańską o status takiego dominującej potęgi morskiej. Kiedy te dwa kraje na podstawie...
Hiszpania, Portugalia. Niekojarzone z pewnością przez naszych słuchaczy z eksploatacją obszarów polarnych.
No nie, ale właśnie one nie eksploatowały, nie eksplorowały obszarów północnych, tylko posiłkując się jeszcze bullą wydaną przez papieża, podzieliły sobie świat na dwie podstawowe jakby części. Na wschód od linii wyznaczonej w tej bulli dominację miała Hiszpania, na zachód to były obszary portugalskie.
To ten tak zwany układ Tordesillas.
Dokładnie. Mhm. No i teraz pojawia się pytanie, co mają zrobić takie kraje jak Wielka Brytania czy Holandia, które również mają te aspiracje i również potrzebują handlu z Azją. Mhm. Szukają drogi do Azji, która nie będzie wystawiała ich na konflikt z Portugalią i Hiszpanią. Szukają tej drogi na północ od ziem europejskich. I w tym momencie zaczyna się ten okres odkryć geograficznych, jeżeli chodzi o Arktykę. Szukane są dwie drogi. Ta prowadząca jakby na wschód z Europy, czyli wzdłuż wybrzeży rosyjskich, albo na zachód, czyli wzdłuż wybrzeży, dzisiaj byśmy powiedzieli, kanadyjskich.
Drodzy Państwo, stawiamy tutaj przecinek. Jesteśmy w momencie, kiedy Europejczycy są zmuszeni do szukania drogi do Azji. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę. Dzisiaj gramy w tonacji arktycznej i antarktycznej. Dużo o lodzie, dużo o mrozie. Do usłyszenia po przerwie.